Siostry i bracia, wielkim światłem są słowa dzisiejszej liturgii. Najpierw z Księgi Powtórzonego Prawa. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Dziś nakazuję Ci kochać Twego Boga Pana i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego nakazy, polecenia i przykazania, abyś żył i mnożył się. Człowiek zapomniał o tym, stworzony w raju, przeżywał wielkie szczęście, pisze Księga Rodzaju. Byli szczęśliwi, bo Bóg przechadzał się po ich drogach. Ich szczęście wynikało właśnie z miłości, którą jest Bóg. Wiemy jednak, że ktoś pozazdrościł tego wielkiego szczęścia Adama i Ewy. Pozazdrościł. Tragedia raju polegała na odwróceniu się od źródła szczęścia pierwszych ludzi. Ale kiedy człowiek odwraca się od Boga, musi ponieść sromotne konsekwencje. Tak było z pierwszymi ludźmi. Największą tragiczną konsekwencją było to, że musieli umierać. Tak jest. Jeśli rzeka chciałaby powiedzieć do źródła: nie potrzebuję Ciebie, w krótkim czasie wyschnie. Jeśli człowiek chce mówić: nie potrzebuję Cię, skazuje się na śmierć. Ale zauważmy, że to odwrócenie się od Boga wprowadziło również wielką dysharmonię pomiędzy nimi samymi, pomiędzy tą pierwszą parą, którą Bóg stworzył na swoje podobieństwo i swój obraz. Czyli zakodował w nich kod miłości. On został zaburzony, bo człowiek cofnął w jakiś sposób swoje tak Panu Bogu. A zatem para, ta pierwsza para małżeńska, straciła swoją szansę wielkiego szczęścia, odwracając się od Boga i dopuszczając grzech. Dopuszczając inne myślenie. Na szczęście wiemy, że Bóg nie zrezygnował z człowieka, z ludzi, także z tej pierwszej pary małżeńskiej, którą stworzył na swój obraz i podobieństwo. Zauważmy, że małżeństwo jest jedyną wspólnotą, którą chciał Bóg dla siebie samego, bo stworzył ich na swój obraz i podobieństwo. To ma ogromne reperkusje, ponieważ Bóg chciał, żeby małżeństwo mężczyzny i kobiety było Jego obrazem widzialnym na ziemi, by małżonkowie żyjący w miłości jako darze samego siebie byli ikoną Pana Boga na ziemi. Może rozumiemy lepiej, dlaczego teraz małżeństwo jest przedmiotem tak wielkiej krytyki, tak wielkiego ataku. Co więcej, świat próbuje zburzyć do samego sedna tą wspólnotę, kiedy w niektórych już krajach zabrania się mówić o parze mężczyzny i kobiety, o żonie i mężu, jako o małżeństwie, a chce się wprowadzić tą nazwę do zupełnie wykrzywionego pojęcia pary dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet. Na szczęście Bóg zawsze realizuje swój plan, kiedy ci pierwsi ludzie, ta pierwsza para małżeńska odwróciła się od Boga, on się nie odwrócił, on dalej patrzył. i postanowił, że jednak uratuje szczęście małżeńskie. Posłał swojego syna jednorodzonego. I widzimy tego Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, widzimy, że jest zakochany w małżeństwie. Pierwszy cud, który uczynił w Kanie Galilejskiej, był cudem dla małżonków. To znak, że Bogu zależy ciągle na szczęściu małżeńskim. Czy dzisiaj można przeżywać takie szczęście, gdy świat całkowicie wartości małżeńskie pokazuje inaczej? Przykładem są chociażby wczorajsze świadectwa, które słyszeliśmy, że ludzie, małżonkowie realizują rzeczywiście plan Boży, nie gdzieś daleko, ale tu, na tych blokach, na tych mieszkaniach, bo wierzą. Przykładem niesamowitym są małżonkowie Ludwik i Zelia Martin. Ona miała 28 lat, a on miał 35, kiedy spotkali się na moście Valençon, to północna Francja, Normandia, na zachód od Paryża. Ona była bizneswoman, prowadziła zakład, warsztat koronczarski z 20 pracownicami, więc znająca wszystkie problemy dzisiejszych biznesmenów, a on był zegarmistrzem, przystojny, zakochani w Bogu, ponieważ ona i on chcieli najpierw służyć właśnie w życiu zakonnym, ale też stale zanurzeni w Panu Bogu przez codzienną modlitwę, przez studium Pisma Świętego, przez czytanie pobożnej lektury. Spotkali się na moście Valençon. Ona napisze potem w swojej korespondencji do brata, że wtedy usłyszała w sercu jakiś głęboki głos. To jest ten, dla ciebie go przygotowałem. Po 3 miesiącach pobrali się. Ciekawe, że ślub zawierali w nocy z 12 na 13 lipca 1858 roku, w nocy. 8 osób było na ich ślubie, ale ciekawa była ta intencja. Oni jako wierzący głęboko wiedzieli, że 2 największe tajemnice naszej wiary dokonały się w nocy. W nocy się Jezus urodził, w nocy, gdy ciemności zaległy ziemię, umierał i zmartwychwstał jeszcze przed świtem. Chcieli, żeby świadomie, żeby także właśnie w tej nocy Bóg wszedł w ich życie jako małżonków, jako wspólnotę Bożą. Dlatego próbujmy się zastanowić, co to jest sakrament małżeństwa, którego dzisiaj tak wielu unika. W każdej parafii każdy ksiądz, proboszcz powie, że rzeczywiście młodzi żyją ze sobą, ale nie zawierają sakramentu małżeństwa, czyli nie chcą wprowadzić do swojego życia tego trzeciego. To jest jedyna wspólnota, gdzie jest możliwy trzeci. To jest właśnie Bóg. Dlaczego? Co to jest sakrament? To jest sposób wchodzenia i działania Boga w naszym życiu. Bóg wszedł w sakramencie chrztu, wchodzi w sakramencie pokuty, wchodzi w sakramencie bierzmowania, w sakramencie chorych. Jest w sakramencie Eucharystii, ale też chce działać, wejść, łączyć małżonków w sakramencie małżeństwa znamy bardzo krótką jeszcze definicję starą. Sakrament jest to znak widzialny ustanowiony przez Chrystusa, dający łaskę niewidzialną, dający właśnie życie Boże. I każdy sakrament ma znaki, formę i materię. Przy chrzcie jest to polanie wodą i słowa: ja Ciebie chrzczę. A w sakramencie małżeństwa, co jest znakiem sakramentu małżeństwa? Istnieje błędne przekonanie, że sakramentu małżeństwa udziela ksiądz. Sakramentu małżeństwa udzielają sobie małżonkowie. Dlaczego to istotne? Bo oni sami są materią tego sakramentu. Użyję porównania. Tak jak w sakramencie Eucharystii Jezus potrzebuje chleba i wino, aby móc powiedzieć, aby móc stać się w Nim, w tym chlebie i w tym winie rzeczywistością, by móc powiedzieć: to ja jestem, potrzebuję chleba i wina. A w sakramencie małżeństwa potrzebuje kobiety i mężczyzny, którzy zakochani są w sobie, ale nie przez relację: ja kocham Ciebie. Ona zaś powie: ja kocham Ciebie, ale przez inną relację, tak jak mówiliśmy wczoraj, bo jeśli człowiek poznaje siebie, to musi siebie nauczyć kochać siebie samego i wie, jaką stanowi wartość. I mówi do tej właśnie w sakramencie małżeństwa, do tej swojej wybranej: ja jestem Twój, przyjmij mnie. A ona mówi: ja jestem Twoja, przyjmij mnie. I w taką rzeczywistość wchodzi Jezus. W taką rzeczywistość wchodzi Jezus. Sakrament, czy liturgia sakramentu małżeństwa wyraża to szczególnie w dwóch momentach. One są złączone. To jest w konsensusie, kiedy oni świadomie mówią tak na pytanie, czy chcesz świadomie i dobrowolnie zawrzeć małżeństwo, przyjąć potomstwo, żyć aż do śmierci. Tak. A potem następuje w czasie Eucharystii uroczyste błogosławieństwo dla tej pary. Chrystus w ten sposób gwarantuje, że będzie z nimi aż do końca ich życia. A więc małżeństwo trwa jako sakrament nie tylko w momencie przy ołtarzu, kiedy się zaczyna. To jest niesamowita tajemnica sakramentu małżeństwa, że znaki sakramentalne sakramentu małżeństwa są w nich. I kiedy oni siebie sobie zawierzają, stanowią sakramentalny znak i mogą powiedzieć: jest z nami Jezus. Pokaże, że to ma bardzo wielkie konsekwencje. Jeśli małżonkowie tak przeżywają swoją tajemnicę jedności sakramentalnej, kiedy może dziecko zachoruje, oby nigdy, ale wiemy, że to się zdarza. Jeśli mają świadomość, że Jezus jest z nimi, że ich łączy. Ja to doświadczyłem osobiście podczas jednej z kolęd. Wtedy powiedziałem: no, dziecko chore, wobec tego macie sakrament. Jesteście ludźmi wierzącymi, zakochanymi w Bogu. Dlaczego pierwszym odruchem nie jest taka wielka modlitwa z tym dzieckiem, nad tym dzieckiem? Oczywiście trzeba pojechać do lekarza, ale moc sakramentu, który mają małżonkowie, to jest moc Jezusa, który w tym właśnie momencie jest w ich domu, w ich życiu. On teraz chce działać przez nich. Tej tajemnicy niestety nie mogą przeżywać ci, którzy nie włączyli Chrystusa albo Go wyłączyli z swojego życia małżeńskiego, ze swojej wspólnoty. Tak obecny Chrystus w życiu małżeńskim będzie do końca rozwijał ogromnie ich miłość. Przyjrzyjmy się znowu przez chwilę małżonkom Ludwikowi i Zeli Martę. Oni zrealizowali praktycznie w XIX wieku to, co potem Sobór Watykański powiedział o świętości małżeństwa i rodziny. Mężczyzna i kobieta, którzy przez przymierze małżeńskie już nie są dwoje, lecz jedno ciało, przez najściślejsze zespolenie osób i działań świadczą sobie wzajemną pomoc i posługę, doświadczają sensu swej jedności oraz zdobywają w coraz pełniejszej mierze. To głębokie zjednoczenie, będące wzajemnym oddaniem się dwóch osób, jest również dobro dzieci, wymaga pełnej wierności małżonków i dąży ku nierozerwalnej jedności ich wspólnocie życia. A zatem jak dzisiaj również realizować na wzór małżonków pierwszych i tych świętych Ludwika i Zeli swoje małżeństwo? Bo jeśli rozważamy tę tajemnicę w tym czasie, to nie dla teorii, ale by może bardziej umocnić, by może jeszcze uzdrowić to, co w nas jest chore. Popatrzmy, po latach 5 Zelia pisze do swego brata Izydora o mężu. Jestem z nim nadal szczęśliwa. On jest tego przyczyną, że życie moje jest bardzo miłe. Mąż mój to święty człowiek. Życzyłabym wszystkim kobietom takich mężów. To moje życzenie dla nich na nowy rok. A potem znowu już 11 lat po stażu małżeńskiego, kiedy mąż Ludwik podróżuje w sprawach biznesowych do Paryża, otrzymuje taki list od żony. Ściskam cię z całego serca. Jestem dziś tak szczęśliwa, że cię wkrótce zobaczę, że nie mogę pracować. Twoja żona, która cię kocha bardziej niż własne życie. Przez cały czas jestem myślą z tobą i powtarzam sobie, w tej chwili on jest tym zajęty. Chciałabym czym prędzej być przy tobie, mój kochany Ludwiku. Kocham cię z całego serca i czuję, że podwaja się jeszcze moje uczucie poprzez pozbawienie się twojej obecności. Byłoby dla mnie niemożliwością żyć z dala od ciebie. Siostry i bracia, a zatem spójrzmy w swoje własne życie domowe. Małżonkowie niech spojrzą w swoje życie małżeńskie. Bóg nie cofnął swojej obecności, on ją gwarantuje. Czas rekolekcji jest też po to, aby siąść wspólnie, jeśli to jest tylko możliwe, siąść wspólnie, wyciszyć się. Dzisiaj propozycja moja jest taka, aby napisać, mamy na to czas do niedzieli, napisać taki list miłosny do swojego męża, swojej żony, nawet jeśli już jest w niebie, to chodzi o to, żeby właśnie ożywić swoje serce tu na ziemi, bo nawet po śmierci miłość się nie kończy. Potwierdził to święty Jan Paweł II, kiedy ogłosił w ramach procesu beatyfikacyjnego Ludwika i Zeli Martę, że ich sprawa będzie rozpatrywana łącznie. A więc potwierdził, że będzie tylko trzeba jednego cudu w niebie. To znak, że oni w niebie też są blisko siebie, że też działają razem, mąż i żona. Kochani, niech więc nasza dzisiejsza modlitwa będzie czasem uzdrowienia swojego małżeństwa. Będzie też w czasie tych rekolekcji szansa na oddanie czci relikwiom świętych Ludwikowi i Zeli Martę, którzy zostaną tutaj w tej parafii, bo tutaj są właśnie na tych obrazach. Wpatrujcie się w nich. czytajcie także ich listy, ażeby ożywiać swoją miłość. Amen.